Wydanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Wolnedźwięki.pl prezentują.
Bronisław Wildstein. Czas niedokonany. Czyta Maciej Gąsiorek. Migotliwe liczby i wskaźniki na ekranie przed Adamem Brokiem pikowały na łeb, na szyję. Wydawało się, że komputer oszalał i chce pozbyć się ciążących mu wirtualnych istnień. Obraz wypełnił się czerwienią. Adam odruchowo spojrzał na oddzielone symbolicznymi przepierzeniami stanowiska sąsiadów i poczuł się jak w gabinecie luster. Powodowane niewiadomym impulsem maszyny w zawrotnym tempie zaniżały wartość rozpisanych w ich wnętrzach przedsięwzięć. Twarze brokerów, które przez moment odwracały się ku sobie, aby wymienić pełne niedowierzania spojrzenia i powrócić do ekranów, wyrażały to samo przeradzające się w panikę zdumienie. Adam uświadomił sobie nagle, że ekran komputera jest tylko szybą. Zobaczył, jak poza pędzącymi w dół wskaźnikami przy kolejnych, przesuwających się po cienkiej tafli nazwach firm, które przyozdabiał czerwony, skierowany w dół trójkąt, poza abstrakcyjnym światem liczb i liter, zapadają się w ziemię niedokończone budowle, rozsypują rusztowania, zatrzymują taśmy produkcyjne, zamykają sklepy, a zaludniają urzędy do spraw zatrudnienia, żedną światła, a na miasta i ludzi spada mrok. Wszystko cichnie. Zorientował się, że jest w szczelnej bańce ciszy, która była tym bardziej zdumiewająca, iż salę giełdy zawsze wypełniał męczący hałas. Złudzenie trwało ułamek chwili. Harmider uderzył ze zdwojoną siłą. Giełda szalała. Ludzie wrzeszczeli do siebie nawzajem i do telefonów, a często po prostu krzyczeli, nie kierując się do żadnego adresata. Giełda była obrazem chaosu. Czy możemy opanować ten chaos? Myślał Adam. Jak dotąd trzymaliśmy go w ryzach? I czy rzeczywiście panowaliśmy nad czymś, czy tylko dryfowaliśmy po powierzchni wzburzonego czasu, wyobrażając sobie, że sterujemy falami? Może nie tylko on stawiał sobie te pytania, bo pod wielorybnikiem było wyjątkowo cicho. Wprawdzie ktoś krzyczał w głębi sali, ktoś zanosił się histerycznym śmiechem, ale zamiast zwyczajnego szumu salę restauracji przenikało milczenie. Czemu się dziwimy? No czemu się dziwimy? Wykrzyknęła w pewnym momencie Christina Lopez, wyrażając to, co trapiło ich wszystkich. Przecież od długich miesięcy wiedzieliśmy, że to wszystko musi rąbnąć. Przecież nie można w nieskończoność dąć w tę bańkę. Ciągle liczyliśmy, że uda się nam wyrwać coś, zarobić na tym, czego nie ma. Powinniśmy się dziwić, że pieprznęło dopiero teraz. Nikt nie zaprzeczył. A przecież naprawdę się dziwimy, myślał Brock, wychodząc po kilku drinkach i zatrzymując taksówkę. Nie tylko dziwimy się. Jesteśmy w szoku, że stało się to, co oczywiste, co musiało się zdarzyć i o czym wiedzieliśmy od dawna, dumał, wchodząc do domu i wyławiając spośród garści reklamowych folderów i ulotek przesyłkę z Polski. Mieszkanie było nieomal sterylne. Nie tak jak w Polsce, pomyślał, rozpakowując przesyłkę, która okazała się listem ekspresowym. Nancy jeszcze przed wyjazdem zamówiła kobietę, która zrobiła porządki. Nie mieszkała u niego. Przemieszkiwała jedynie, ale coraz wyraźniej czekała na propozycję z jego strony. Adam nie śpieszył się. Lubił Nancy. Było im razem dobrze, ale definitywność oferty wspólnego zamieszkania odstręczała. A przecież wcześniej czy później będzie musiał podjąć decyzję. Nancy coraz wyraźniej stawiała go przed alternatywą. Alternatywą, którą wiedział przecież. Ostatecznie rozwiąże po jej myśli. Suma zysków z ich związku zdecydowanie przeważała nad kosztami. Adam ciągle jednak przesuwał termin. List był od ojca. Do szklaneczki whisky Pour Malt Adam wrzucił 3 kostki lodu. Uzupełnił ją wodą z butelki o wydłużonej szyjce i zapadając w czarny skórzany fotel, włączył telewizor. Kolejne stacje pokazywały to, w czym uczestniczył przed paru godzinami. Niepewni komentatorzy powtarzali opatrzone wielokrotnymi trybami warunkowymi prognozy, w których ostrzegali, że dalszy spadek na giełdach może mieć poważne konsekwencje dla światowej gospodarki. Za oknem, jak zawsze, Manhattan rozpościerał swoje światła. Adam rozerwał kopertę. Zdecydowałem się napisać do ciebie, choć czuję się niezręcznie. Wiesz najlepiej, że nie zawracam ci głowy. Ten list jest przecież pierwszy. Wysyłałem niekiedy kartki, na które nawet czasami odpowiadałeś. Przecież obaj doskonale zdajemy sobie sprawę, o co masz do mnie żal, jeśli tak można nazwać chyba dość głęboką niechęć. Z twojej strony uzasadnioną. A tak w ogóle, tylko czy istnieje coś tak w ogóle? Przecież całe życie wyśmiewałem te rzekomo obiektywne i bezstronne miary. Pozostaje więc tylko strona twoja i moja. Moja i twojej matki. A z mojej... No cóż, przecież zapłaciłem. No ale zostawmy to generalne pieprzenie. Nie po to piszę do ciebie. Po prostu zależy mi, żeby ciebie zobaczyć. Dlatego chciałem cię prosić, abyś choć na krótko przyjechał do Polski. Mogę pokryć koszty przelotów i twojego pobytu. Wiem, masz pieniądze. Robisz przecież karierę. Ale gdyby coś. W każdym razie zależy mi, żebyś przybył i to możliwie szybko. Od 8 lat, od kiedy przeprowadziłeś się do Stanów, widzieliśmy się kilka razy, na krótko. Ostatni raz w Polsce byłeś 4 lata temu. Przesadzam, prawie 4 lata temu. Spędziłeś wtedy ze mną 23 minuty. Wiem, bo sprawdzałem na zegarku i zapamiętałem. Śpieszyłeś się bardzo na jakieś ważne albo choćby atrakcyjne spotkanie. To nie wyrzuty. Możesz powiedzieć, wcześniej też nie spotykaliśmy się za często. To prawda. Od czasu, kiedy wyprowadziłem się od was, ciebie i twojej matki, 23 lata temu. Nie chciałem się jednak z tobą rozstawać. To twoja matka nie za bardzo chciała, żebym z tobą przebywał. Mogę ją zrozumieć. Mogę ją zrozumieć. Chociaż jednak do twojego 14 roku życia, pamiętasz, spędzaliśmy ze sobą sporo czasu. Potem to już był twój wybór. Twój i twojej matki. To były uczucia i polityka. Piorunująca mieszanka. Ale dajmy spokój teoretyzowaniu. Chciałem przypomnieć fakty. Może trochę się usprawiedliwić. Obawiam się, że brzmi to żałośnie. Nie chcę jednak skreślać, pisać na nowo, cyzelować. Nawet mnie do tego ciągnie. Jestem przecież felietonistą. Ale zdecydowałem, że będę do ciebie mówił. Mówił na papierze, jeśli nie mogę inaczej. Wierzę, że nie lubię dramatyzować. Ale proszę cię, żebyś przyjechał, bo chcę cię jeszcze zobaczyć. Może nie jest tak źle, ale nigdy nie wiadomo. Mam 70 lat. Mój ojciec umarł w tym wieku. Czuję, że nadchodzi już mój czas. Pewnie, że chciałbym dłużej, ale nikt mnie o to pytał nie będzie. Cóż mam do dodania? Przecież wszystko rozumiesz. Czekam. Twój ojciec.